Witam Państwa, Kanał się Wiesław Pigiel. Pierwszy dzień świąt Wielkiej Nocy, a ja się muszę denerwować. No ale cóż, jesteśmy w Chinach, a w dodatku jak w Mandżurii, no to co już kanał. A jak to w Mandżurii, jeśli patrzymy się na to, trzeba by spojrzeć na to z punktu widzenia historycznego, no to już lepiej nie. Znaczy gorzej nie można. Otóż tak. Znalazłem ci ja stronę www.etnologia.pl, świat, teksty, Mandżuria historyczna, procesy akulturacji, tak, Mandżuria historyczna, procesy akulturacji, a artykuł niejakiego Włodka, tak się nazywa, tak się podpisuje, Włodek Rybicki. A gdybym ja nie wiedział, o czym ten człowiek mówi, o czym ten śmieć propagandowy mówi, to naprawdę straciłbym nie tylko rachubę czasu, ale w ogóle nie zrozumiałbym, kto kogo najechał i kto jest ofiarą, a kto katem. To dokładnie tak samo jak ci naziści. Mityczni naziści, których nie było, którzy tak naprawdę mogli być Polakami. Pewnie najpewniej tacy będą. Ten cały gówno, to całe gówno Włodek Rybicki, a tak właśnie w tym gównianym portalu wetnologia.pl opowiada. Proszę Państwa, a naprawdę mnie to wyprowadziło z równowagi, zresztą słyszycie Państwo, wyprowadziło mnie z równowagi to tak bardzo, że aż no. Pozwolę sobie zacytować kilka zdań z tego, z początku tego tekstu, tego całego Włodzia Rybickiego. Cytuję. Patrząc dziś w stronę Chin i problemów narodowościowych tego kraju, myślimy głównie o okupowanym od 1949 roku Tybecie, a więc Chiny okupują Tybet. Tymczasem chciałbym zwrócić uwagę na północne tereny graniczące obecnie z Federacją Rosyjską. Mandżuria to obecnie 3 prowincje w północno-wschodnich Chinach. Myślę, że krótki rys historyczny tego obszaru pozwoli naświetlić obecną sytuację. A podejrzewam, że ten pan to coś, a ma swoje korzenie w Moskwie, a w każdym razie w Rusach. Cytuję. W miarę podboju Chin przez Mandżurów, posłuchajcie Państwo, w miarę podboju Chin przez Mandżurów, i to jest jedyna część zdania, która mówi o tym, że Mandżurowie podbili Chiny. Ale nie powiada kiedy. Nie. Po co? Ich liczba nieustannie malała, czyli liczba Mandżurów. Byli oni dziesiątkowani w niekończących się wojnach, ale też ulegli rozproszeniu, obsadzając stołeczne stanowiska na podbitych terenach. Dziesiątkowani, czyli niszczeni. Określenie dziesiątkowani odnosi się do likwidacji, fizycznej likwidacji. A tam otoczeni rzeszą obcych etników szybko ulegali wynarodowieniu. Próbowali temu zaradzić poprzez odgradzanie się od miejscowości, od miejscowej ludności murem przepisów. A więc słyszycie Państwo, co ja czytam? Słyszycie Państwo? Najeźdźcy, bandyci, mandżurscy bandyci byli dziesiątkowani przez wojny i ulegali rozproszeniu, koniecznie obsadzając stołeczne stanowiska na podbitych terenach. Przecież w końcu, i gdyby było tak źle, to mogli się wycofać, prawda? Kto im kazał być dziesiątkowanym? Tam otoczeni rzeszą obcych etników, czyli Chińczyków, szybko ulegali wynarodowieniu. Wiecie Państwo, ja nie pamiętam, żeby na przykład Rusy, które przyszły, Litwacy na przykład, Litwacy, czyli Żydzi rosyjscy, których wyrzucono na tereny byłej Rzeczpospolitej, II Rzeczpospolitej zresztą, przez carskie ukazy, a jakoś specjalnie się rozpuszczali. Też nie rozpuszczali się, prawda? No bo nie chcieli. A Mandżurzy się rozpuszczali. Pewnie chcieli. No właśnie, to jest ta kolosalna różnica. Próbowali się też odgradzać od miejscowej ludności murem przepisów. Dokładnie tak samo jak Niemcy. Hitlerowcy, na przykład Rosjanie, Niemcy, a jeszcze wcześniej Prusacy, jeszcze wcześniej Austriacy. I teraz słuchajcie Państwo dalej. Cytuję. Jednak pomostem były chińskie chorągwie, które utrzymywały z Mandżurami różne kontakty i w ten sposób przygotowały grunt po przyszłe zchińszczenie. Po pierwsze, nie chińskie chorągwie, tylko 7 mandżurskich chorągwi. Ty biedny durniu. Mandżurskie chorągwie, a nie chińskie chorągwie. 7 mandżurskich chorągwi. I to już jest w ogóle, to jest takie przekłamanie, jak to się... To jest... I w ten sposób przygotowywały grunt pod przyszłe zchińszczenie. To zdanie jest tak zakłamane, jak to jest tylko możliwe. Stopniowa dominacja Chińczyków zaznaczała się coraz wyraźniej, a przełomowym okresem był początek XX wieku. Dominacja Chińczyków na terenie podbitym przez Mandżurów. Mnie się wydawało, że teren podbity, na terenie podbitym zawsze ma miejsce dominacja miejscowej ludności. Bo na przykład jak Niemcy hitlerowskie przyszły do Polski, podbiły Polskę, to ludność w dalszym ciągu pozostała polska. A tych śmieci niemieckich było jednak stosunkowo niewiele. Dokładnie tak samo ze śmieciami rosyjskimi. Jak przyszli do Polski, to ich było stosunkowo niewiele w stosunku do miejscowej ludności. Więc jak można coś podobnego pisać? Nie, to jest to coś nieprawdopodobnego. Mówię o tym, że wydarzenie, jakie miało miejsce wówczas, to między innymi powstanie bokserów, wywołana nim interwencja rosyjska, następnie wojna rosyjsko-japońska, wreszcie w 19 roku, wyborach rewolucji. Ja sądzę, że ten człowiek nigdy nie miał pojęcia o historii Chin, bo to, co on proponuje, to jest jakiś żart. Makabryczny zresztą żart. Mili Państwo, ale dam spokój temu, znaczy ja chciałem, żebyście Państwo zdawali sobie sprawę z tego, że sprawami mniejszości narodowych zajmują się takie łajdactwa, jak ten człowiek, który, znaczy to nie jest człowiek, chyba to jest jakiś śmieć człowieka, jakiś strzęp człowieka, którego ostatnio przed chwilą część artykułu prezentowałem. Albowiem, i tu niestety znowu, muszę przejść do Wikipedii polskiej, a to jest, nie zapomnijcie Państwo, to jest rzecz robiona przez Gazetę Wyborczą i to towarzystwo, takie, wiecie Państwo, dla mnie określenie towarzystwo łączy się z tym, co czytałem w trylogii. No, pamiętacie Państwo na Dzikich Polach towarzystwo, jak wyglądało? Jak nie? To przeczytajcie sobie, powtórzcie sobie. A więc to towarzystwo związane z Gazetą Wyborczą pisze, co następuje. W wikipedii.pl, nie, w pl.wikipedia.org, granica chińsko-rosyjska, bo to mnie interesowało. Granica chińsko-rosyjska, granica międzypaństwowa o długości 4250 km, część zachodnia na styku między Mongolią a Kazachstanem mierzy 55 km, część wschodnia od styku z Mongolii z Koreą Północną mierzy 4195 km. I teraz Pierwsze porozumienie, i też oczywiście tutaj na wszelki wypadek nie powiedziano wszystkiego. Pierwsze porozumienie w swojej granicy to traktat nerczyński, aczkolwiek przynajmniej mamy fakty. Nerczyński to jest sierpień 1689. To jest już czas, bo w tysiąc, już nie pamiętam, czy od kiedy zaczęła się dynastia Chinów, gdzieś wtedy, a koniec XVII wieku, początek XVIII. A więc traktat nerczyński z 1689 roku, który ustalił przebieg granicy chińsko-rosyjskiej wzdłuż rzek Argun, Gorbica i dalej pasmem stanowym do Morza Ochockiego. Chciałem zwrócić Państwu uwagę, że jeśli, postaram się dać linki do tych miejsc. Argun to jest górna część Amuru. Jedna z górnych części Amuru. I teraz cytuję dalej. Ziemie położone na północ od rzeki Amur i jego ujście przypadły Chinom. To były chińskie tereny. I również tą mapkę chciałbym, żebyście Państwo zobaczyli. Jak wyglądała cała część Mandżurii, cała Mandżuria. Gdzie sięgała Mandżuria? Bo tak naprawdę mam jeszcze tutaj ściągnięty z plik Mandżuria PNG. Mandżuria, oczywiście już tam PNG to bez znaczenia. I tu jest czerwonymi kolorami o różnej intensywności zaznaczone, gdzie sięgała Mandżuria i gdzie sięgały Chiny. Oczywiście Władywostok, Sachalin był chiński, Chabarowsk, wszystko na północ od Amuru. Dobrze, wracając do tego przekłamanego tekstu Wikipedii. Ziemie położone na północ, to już wiadomo. Rosjanie wycofali się z założonej w 1651 roku twierdzy Aubazin. W związku z kontrowersjami terytorialnymi korektę ustaleń traktatu nerczyńskiego wprowadził traktat kiacztański z roku 1727. Kontrowersje terytorialne. Tak się to teraz w języku gówna wyborczego nazywa. Później sprawę granicy nadamurskiej uregulowały traktaty w Ajgunie w 1858 roku i w Pekinie w 1860, zawarte po II wojnie opiumowej, ale to już wszystko było wycofywanie się dynastii Qingów, dynastii mandżurskiej ze swoich terenów, zgodnie z którymi granica chińsko-rosyjska została ustalona wzdłuż Amuru, a tereny na północ od Amuru i kraj nadmorski anektowała Rosja. Anektowała to jest jedyne, znaczy może nie jedyne, ale tak naprawdę właściwe w tym przypadku zdanie. Dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że tak naprawdę od momentu, kiedy zająłem się prowadzeniem chińskiego kanału informacyjnego, nigdy nie miałem ochoty, bo to jest wkładanie palca między drzwi a framugę. Nigdy nie chciałem podejmować tego tematu. Ale to w końcu jest część historii Chin i część historii Rosji. I tego się nie zmieni. To jest część historii Chin i część historii Rosji. Zarówno dynastia mandżurska, czyli przynajmniej minimum 200 lat, ale trochę więcej chyba. 200 ostatnich lat cesarstwa chińskiego, jak wielu Chińczyków twierdzi, znaczy wszyscy Chińczycy zgodni twierdzą, że jest to obca dynastia, aczkolwiek, jak żeście Państwo usłyszeli od tego gnoja, którego wcześniej cytowałem, Mandżurowie podbili wprawdzie Chiny, ale zostali zchiszczeni, zdziesiątkowani, no po prostu dramat, prawda? Tak, no więc to trzeba, to jest przykład polskich naukowców, etnologów w tym przypadku, którzy potrafią z bandytów, którzy najeżdżają inny kraj, obcy kraj, zrobić w końcu ofiary. Co mi to przypomina? Chyba tak zwanych Niemców, czyli tak zwanych nazistów ostatnio. Przecież to Niemcy najechali Polskę, między innymi oczywiście, a teraz ostatnio okazali się nazistami i okazali się ofiarami. Widzicie Państwo, jak ja trafiłem w sedno. Dobrze, mili Państwo, więc tak to wygląda robienie historii, pisanie historii od nowa. Tak wygląda pisanie historii od nowa. Ja nie wiem, kim jest ten śmieć, którego cytowałem, ten cały Włodek Rybicki, aczkolwiek Rybicki mi, to nazwisko przypomina mi, to był kiedyś rektor Uniwersytetu Warszawskiego. Wszystko jedno. Bycie łajdakiem wymaga poświęceń. Albowiem, tak samo jak bycie człowiekiem porządnym. A tylko, że z różnych powodów. Bycie łajdakiem wymaga tego, iż, znaczy prowadzi do tego, iż ludzie porządni na łajdaka plują. Ja pluję na Włodka Rybickiego. Słyszeliście Państwo? To właśnie, to było moje plucie. A i na cały portal etnologia.pl, albowiem spokojnie możecie Państwo gdzieś tam wyrzucić to i spuścić za tym wodę. A jeśli chodzi o Wikipedię, też sugeruję, albowiem ja oczywiście nie zacytowałem wszystkiego tego, co tutaj napisano, i albowiem cała reszta to polityka. Ja natomiast zaproponuję, znaczy chyba jednak nie dam Państwu linka do tego całego Włodzia Rybickiego, bo to możecie sobie Państwo, jak będziecie chcieli się sami pochlastać, to możecie. Ja natomiast zaprezentuję Państwu mapę, jedyną mapę, którą mam właśnie z tego portalu Wikipedia, mapę, która pokazuje granicę rosyjsko-chińską ustaloną traktatem narczyńskim i kolorem jasno-czerwonym zaznaczono tereny cesarstwa Qingów anektowane przez Rosję na mocy traktatu Fajgunie. Anektowane na mocy traktatu Fajgunie i Pekinie. Chciałem zwrócić uwagę, że w tekście nie ma mowy o anektowaniu przez Rosję traktatów na Fajgunie i anektowaniu przez Rosję na mocy traktatu Fajgunie i Pekinie terenów cesarstwa Qingów. Nie. Jest zupełnie inne sformułowanie. Pozwolicie Państwo, że dam Państwu, przeczytam. A później sprawę granicy nadamurskiej uregulowały traktaty w Fajgunie i Pekinie. Czyli innymi słowy, te śmieci z gówna wyborczego złagodziły to sformułowanie w samym tekście, ale zapomniały zmienić co napisano pod mapą, czyli Zaznaczono tereny cesarstwa Qingów anektowane przez Rosję na mocy traktatu. No właśnie, widzicie Państwo, jak to wystarczy jedno zdanie, jedno słowo zmienić. Z jednej strony anektowane przez Rosję, a z drugiej strony granica chińsko została uregulowana przez traktaty. A widzicie Państwo, jak to fajnie wszystko się układa. Może Wam się wszystko fajnie układa, bo mnie układa się to jeden ciąg kłamstw. Dziękuję, kłaniam się w duszę.